trzymanie psa na uwięzi, na przykład na łańcuchu, zostanie zabronione, zdecydowali w piątek posłowie, uchwalając nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Za przyjęciem nowego prawa głosowało 280 posłów, przeciw 105, a 30 wstrzymało się od głosu. Nowy przepis wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Kara za łańcuch określona jest jako wykroczenie. Obecnie obowiązujące przepisy zakazują trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujące u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniające możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry. Przepisy te w praktyce są trudne do zweryfikowania, co sprawia, że stały się martwe. Aby całkowity zakaz trzymania psów na uwięzi wszedł w życie, podpis pod ustawą musi złożyć prezydent Karol Nawrocki. Nowela wprowadza również zmiany w sprawie kojców, w których trzymane są psy. Uregulowane zostały m.in. powierzchnie w zależności od wagi psa. A my pytamy, co jeszcze trzeba zrobić, aby poprawić sytuację zwierząt. Naszą pierwszą gościnią jest pani Katarzyna Piekarska, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do spraw ochrony praw zwierząt. Dobry wieczór, pani posłanko.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
To zanim to główne pytanie, co jeszcze trzeba zrobić, aby poprawić sytuację zwierząt, to proszę skomentować tę decyzję posłów. Ona dla wielu jest przełomowa, są też sceptycy, którzy twierdzą, że niewiele się zmieni. Jak pani odbiera tę decyzję piątkową?
Ja myślę jednak, że to jest decyzja przełomowa. Od bardzo wielu lat różne osoby, różne organizacje mówiły o konieczności zerwania łańcuchów. I tutaj nie do końca się z panem redaktorem zgodzę, że te przepisy są zupełnie martwe i nieegzekwowalne, bo jednak jest bardzo dużo interwencji organizacji pozarządowych, ale także policji, jeśli chodzi właśnie o złe traktowanie zwierząt, które przebywają na uwięzi, które są w niewłaściwych budach, które ten łańcuch jest za krótki i tak dalej, i tak dalej. Więc te interwencje się zdarzają. Tylko to jest tak samo jak my nie postawimy policjanta przy każdym podwórku, gdzie jest zwierzę trzymane. Natomiast no, my musimy też reagować. I złe traktowanie zwierząt no, zdarza się też w miastach. Pamiętamy taką głośną sytuację z Krakowa sprzed kilku miesięcy, że właściciel kota obciął mu język, dlatego że kot zjadł kawałek szynki. Ta sprawa wyszła dlatego, że zwierzę no, krzyczało z bólu w jakiś nienaturalny sposób. Usłyszał to sąsiad i powiadomił policję. To jest tak samo, że przy każdym samochodzie czy na każdej drodze nie będzie policjanta, który sprawdzi, nie wiem, trzeźwość kierowcy, który jakoś dziwnie porusza się samochodem. Ale to też od nas trochę zależy, czy jeżeli wiemy, że sąsiad jeździ po kielichu, czy nie zabierzemy mu w końcu tych kluczyków. I tutaj jest dokładnie po prostu to samo.
Czyli zmiana prawa ma po prostu zmienić, pani poseł, nasze zachowania, bo ma dać taki sygnał, że to jest nie w porządku, że pies tak, na uwięzi, jest, na łańcuchu nie może
zmiana,
być trzymany.
Ja powiem tak, dokładnie tak, panie redaktorze, i trzeba pamiętać, że nie ma obowiązku trzymania psów, nie będzie obowiązku trzymania psów w kojcach. To jest pewnego rodzaju opcja, ale można pomyśleć, okej, mam ogrodzone podwórko, w zasadzie mogę tego psa wypuścić. Mamy 12 miesięcy na taką akcję edukacyjną. Możemy tego psa wziąć do domu. I najważniejsza rzecz to jest edukacja, edukacja, edukacja. W nowej podstawie programowej, która wchodzi od 2026 roku, muszą się także znaleźć elementy, jeśli chodzi o te lekcje miłości do zwierząt, pewnego szacunku do otaczającego nas świata. Zwierząt, przyrody. I tak jak dziecko się uczy tabliczki mnożenia od małego, tak samo musi się uczyć pewnej empatii. Jeżeli nie będzie powszechnej edukacji w tym temacie, to po prostu bardzo niewiele się zmieni, bo prawo można zmieniać szybciej, natomiast no, ta mentalność to jest jednak pewien proces i dlatego to jest naprawdę bardzo ważne, a za samą zmianą 74% Polek i Polaków się opowiada, więc to jest naprawdę taka zmiana, ten zakaz trzymania psów na łańcuchu, no moim zdaniem ważny, bo mało za czym opowiada się 74% społeczeństwa.
Pytanie pani poseł, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze tę ustawę? Tak. Wiemy, że jego córka, jak i jego żona robiły zdjęcia z jakimś pieskiem, więc może tam sympatia do zwierząt
jest. Tak, na Międzynarodowy Dzień Psa. No tak, więc no, mam nadzieję, że biorąc pod uwagę, że pan prezes Kaczyński poparł te rozwiązania, prezes Kaczyński, pan Terlecki, Błaszczak, więc myślę, że takie prominentne postaci Prawa i Sprawiedliwości, więc może to też wpłynie na pana prezydenta. Ale już to, że my dzisiaj o tym rozmawiamy, że my mówimy o tych łańcuchach, z czym to się dla psa wiąże, to myślę, że to też jest element edukacyjny, że wszyscy o tym mówią, że na Facebooku jedni są za, drudzy są przeciw. Jeszcze właśnie ktoś mówi, że no ale to będzie martwy przepis i tak dalej. Ale jest jedna właśnie ważna rzecz. Te kojce w obecnym stanie prawnym nie są zakazane kojce i dzisiaj psy też w kojcach stoją. Tyle tylko, że nie ma wymiarów, ani nawet nie ma definicji kojca, czyli wszystko może być kojcem. I duże psy stoją w bardzo małych, znaczy siedzą w bardzo małych kojcach. No, tu mamy trzy rozmiary uzależnione od wielkości zwierzęcia. Naprawdę to nawet jeżeli się tego psa przełoży z łańcucha do kojca, to będzie naprawdę lepsza sytuacja, bo to jest na przykład 20 metrów kwadratowych dla psa powyżej 30 kg. 20 metrów kwadratowych, nie wliczając do tego budy. To naprawdę jest
pani poseł,
no moim zdaniem całkiem sporo.
Mamy jeszcze 2 minuty. Ja chcę zapytać, co z resztą przepisów, bo przecież mieliśmy projekt obywatelski, ponad 500 000 podpisów, stop tak łańcuchom pseudo hodowlą i bezdomności zwierząt. Co z tymi innymi elementami?
Znaczy ja rozumiem, że pomysł jest w tej chwili taki, żeby wypchnąć te rzeczy, które są najmniej też kontrowersyjne i małe projekty, tak jak ten projekt, który wniosłam o łańcuchach. Następny będzie projekt dotyczący hodowli na futra. Potem hodowli w ogóle zwierząt rasowych, bo w Polsce, znaczy psów i kotów rasowych, bo w Polsce jest luka prawna od 2012 roku niestety. I to powoduje, że są pseudo hodowle. No a potem jeszcze fajerwerki i przechodzimy do projektu, bo tam jest szereg rzeczy, które nie są uwzględnione w tych innych projektach, jak na przykład zakaz sprzedaży żywych ryb. No tutaj chodzi o te karpie. Kwestie związane ze schroniskami, lepszego traktowania zwierząt w schroniskach, lepszej kontroli tego, co się dzieje w schroniskach dla zwierząt. To też jest bardzo, bardzo ważne. Zakaz żebrania ze zwierzętami, co niestety też się często zdarza. I tak dalej, i tak dalej. Tam jest szereg przepisów, które są ważne i które moim zdaniem nie będą kontrowersyjne, więc powinno się je szybko przyjąć.
I oby tak się stało. Bardzo pani dziękuję
tak
za rozmowę.
Dziękuję
pani uprzejmie. Katarzyna Piekarska,
dobranoc.
Wiceprzewodnicząca
dziękuję
Klubu
was.
Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Ochrony Praw Zwierząt. A po 21:00 będziemy kontynuowali ten temat i tym razem porozmawiamy nie z tymi, którzy prawo stanowią, ale z tymi, którzy opiekują się zwierzętami. Jak oni patrzą na te zmiany, które już zachodzą i te, które jeszcze powinny zajść, gdy chodzi o opiekę nad zwierzętami. No a my zapytamy naszych gości, co jeszcze trzeba zrobić, aby poprawić sytuację zwierząt. A tymi gośćmi są w studiu pani Sara Balcerowicz, adwokat, koordynatorka akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie Państwa.
I w studiu jest pani Sara, natomiast telefonicznie jest z nami pani Ewa Mrugowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
Nam też jest miło. Zacznę najpierw od cytatu, bo generalnie ci, którzy walczą o prawa zwierząt w Polsce, są zadowoleni po tej decyzji Sejmu z piątku, ale Karolina Kuszlewicz, adwokatka specjalizująca się w ochronie praw zwierząt i przyrody, mówi tak. Dziś mogę przeczytać, że nareszcie uwalniamy psy z łańcuchów. Szkoda, że nie przeczytają, że psy w Polsce będą mogły w świetle prawa spędzić i tak całe życie zamknięte w kojcu, podkreśla pani Kuszlewicz. Co na to pani mecenas Sara Balcerowicz?
Z przykrością przyjęłam takie stanowisko pani mecenas, ponieważ tak, projekt ustawy, który został uchwalony przez Sejm, absolutnie nie zawiera nakazu utrzymywania psa w kojcu. Przecież jak uchwalono przepisy dotyczące możliwości utrzymywania psa na łańcuchu, czyli tam wprowadzono wymogi, jakie ten łańcuch musi spełniać, to nie spowodowało, że te psy zaczęły być utrzymywane na łańcuchach. One już były tam wcześniej. I tak samo ten projekt ustawy, mimo że reguluje kwestie dotyczące kojców, absolutnie nie spowoduje, że te psy tam nagle w tych kojcach się znajdą. One już tam są. Niejednokrotnie przeprowadzane interwencje przez organizacje społeczne dotyczą właśnie warunków kojcowych, więc ja stoję na stanowisku, że właśnie zasadnym jest już dzisiaj uchwalić wymogi, jakie ma spełniać kojec, jaką ma wielkość i jaką ma mieć konstrukcję, więc samo zawarcie w projekcie ustawy regulacji dotyczących kojców moim zdaniem nie przeniesie psów z łańcuchów do kojców. Oczywiście projekt nie jest idealny, naszym zdaniem wymaga uzupełnień.
W Senacie można powiedzieć zrobić.
Oczywiście.
Przypomnijmy, 10 metrów kwadratowych. Taką powierzchnię ma mieć kojec dla psa o wzroście poniżej 50 cm w kłębie. Czworonóg mierzący od 51 do 65 powinien mieć zapewnione 15 metrów, a jeszcze większy 20 metrów kwadratowych. I co jest ważne, co podnoszą obrońcy zwierząt, żeby ten pies miał jakiś widok, żeby nie był to jakiś mur więzienny i tylko niebo nad tym psem, więc jeszcze w Senacie można sporo poprawić, może nawet powiększyć te kojce i tak jak pani mecenas powiedziała, nie ma obowiązku trzymania psa w kojcu, a teraz poszedł ważny sygnał do społeczeństwa, że trzymanie psa na łańcuchu czy na sznurze, wszystko jedno na czym, nie jest w porządku. I przenosimy się do pani Ewy Mrugowskiej, kierownika schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Pani z zadowoleniem przyjęła decyzję posłów z piątku?
Jak najbardziej, tylko jak zwykle kilka uwag do tego projektu. Na mój chłopski rozum, jak ja to mówię, niepotrzebnie wprowadzamy znowu pojęcie, bo sam pan powiedział, pan redaktor, na wstępie, że wielkość kojca zależy od wagi. Otóż nieprawda. W tej zmianie ustawy mowa jest o wysokości w kłębie. Natomiast szkoda, że posłowie nie wzięli tak naprawdę przykładu z rozporządzenia dotyczącego wymogów weterynaryjnych w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, gdzie ściśle mamy określoną wielkość boksów czy też kojców w zależności od wagi. Bo tak jak każdy z nas ma psa czy kota, jeśli idziemy do lekarza weterynarii, to raczej nie mierzymy swojego psa co do wysokości w kłębie, tylko ważymy zwierzaka. I to jest prostsze, łatwiej to ogarnąć i łatwiej to nawet sprawdzić. Więc to jest taka moja uwaga. Pierwsza do tego wszystkiego, co się ukazało. Szkoda, że w ogóle w tej zmianie ustawy o ochronie zwierząt mówimy tylko i wyłącznie o uwięzi, bo tak naprawdę schroniska oczekują o wiele więcej zmian i tu można było powiedzieć, że największym grzechem jest grzech zaniechania, że tego nie zaczęto rozmowy na temat tej ustawy, o zmianie w ogóle całkowitej ustawy o ochronie zwierząt, czy też wprowadzenie zupełnie nowej, przystającej do obecnych problemów, które mamy w Polsce czy też w gminach. Nie zaczęto wtedy, kiedy pojawił się projekt obywatelski, bo może gdyby od razu zaczęto te rozmowy, to wtedy osiągnęlibyśmy znacznie więcej. Proszę zobaczyć, prawie upłynęły 2 lata i tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie zapisy dotyczące uwięzi.
Albo z drugiej strony aż, bo kiedy przypomnimy sobie, pani kierownik, te boje w Sejmie dotyczące właśnie praw zwierząt, słynna piątka dla zwierząt i najpierw poparcie Prawa i Sprawiedliwości, później ono zgasło. No i także to, że tym razem za tym stop łańcuchom, bo tylko na tym się skupmy, zagłosowali posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest, można powiedzieć, przewrót kopernikański. Wróćmy do pani...
Nie do końca. Sorry, wejdę w słowo. Naprawdę ja oglądałam obrady tej nadzwyczajnej komisji, bo można było sobie obejrzeć te obrady nawet na nagraniach i one są dostępne na stronie Sejmu. I proszę mi wierzyć, że ja nigdy nie słyszałam jakichś złych argumentów ze strony kółek nawet rolniczych, czy w ogóle od przedstawicieli PSL-u. Tego się obawialiśmy, a okazało się, że wręcz przeciwnie. Ci ludzie też już byli zmęczeni tym tematem i też już chcieli to uporządkować, tak? Bo tak naprawdę cały czas myśląc o łańcuchach, myślimy chcąc nie chcąc o wsi, tak? I o, nie wiem, o mieszkańcach wsi, tak? Więc tu absolutnie, jakbyście państwo posłuchali, ja akurat sobie oglądałam te obrady i było ich sporo, natomiast mówiło się o wielu, wielu różnych rzeczach, ale prawda jest taka, że jeśli przedstawiciele, a byli różni z każdej strony, mogli się wypowiadać tylko 2 minuty, no to nie jest rozmowa merytoryczna, tak? Przez 2 minuty nie zawrzemy wszystkiego, co jest ważne.
Środowisko związane z wsią się zmienia i nie chodzi tylko o Polskie Stronnictwo Ludowe, bo Jan Krzysztof Ardanowski, związany z Prawem i Sprawiedliwością, teraz w innym ugrupowaniu, stwierdził, że jest w stanie poprzeć zakaz hodowli zwierząt na futra, co prawda z 15-letnim okresem przejściowym, ale jest to coś. Ale wróćmy do pani mecenas Sary Balcerowicz, do tej wagi czy psa, czy wysokości w kłębie, gdy chodzi o wielkość kojca. Jak to tam jest i jak to będzie ostatecznie sformułowane przez Senat?
Rzeczywiście w pierwotnym kształcie projekt ustawy uzależniał wielkość kojca od wysokości w kłębie, jednak wskutek prac komisji zmieniono to na wagę. Więc ostatecznie Sejm przyjął projekt ustawy odwołujący się do wagi psa.
A jeżeli chodzi o dalszą część wypowiedzi pani Ewy Mrugowskiej, można było oczekiwać więcej. Pani Ewa Mrugowska mówiła o tym, że gdyby wcześniej zacząć procedować i dyskutować na temat sytuacji schronisk, to może bylibyśmy już w innym miejscu z tym projektem.
Powiem tak, projekt obywatelski będzie dopiero procedowany. Oczywiście ja jako współautorka tego projektu też bym chciała, żeby był on w pierwszej kolejności.
Ponad 500 000 podpisów.
Tak, to jest bardzo duży, bardzo wielki mandat. Tak? No, nie pamiętam, czy jakikolwiek projekt obywatelski uzyskał takie poparcie społeczeństwa, ale też miejmy na uwadze to, że projekt ten jest bardzo obszerny. Oczywiście zawiera on też zakaz utrzymywania psów na uwięzi, ale w bardzo szeroki sposób reguluje kwestie związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt, funkcjonowaniem schronisk, obowiązkami gmin, więc myślę, że to był taki trochę sprawdzian dla Sejmu, czy ten poselski projekt ustawy, bardzo skromny, bo dotyczący faktycznie tylko zakazu utrzymywania psów na uwięzi, odwołujący się do możliwości utrzymywania psa w kojcu o określonych wielkości i o określonej konstrukcji. Tak myślę, że to był taki sprawdzian i uważam, że Sejm zdał ten egzamin, bo z dużą radością przyjęłam fakt, że część posłów Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało za. Cieszę się, że nie było tej dyscypliny partyjnej, bo to daje nam, autorom projektu obywatelskiego, nadzieję, że propozycje zawarte w projekcie obywatelskim chociażby w jakiejś części zostaną przyjęte również przez Sejm.
Pan prezes Jarosław Kaczyński lubi zwierzęta, szczególnie koty, no i dzięki temu jego przyboczni, bo to zarówno pan Mariusz Błaszczak, tak, jak i Ryszard Terlecki głosowali za.
Tak.
A i więcej tych posłów było.
No tak, tylko że jesteśmy cały czas 2 lata tak naprawdę mamy stracone, bo jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy 2 lata temu, kiedy był składany projekt poselski, społeczny. Teraz mamy wojnę, która nam grozi, cały czas rozmawiamy, zastanawiamy się, co zrobić na wypadek klęski żywiołowej, czy też na wypadek wojny, bo już takie działania jako gmina zaczęliśmy robić. I tak naprawdę, proszę mi wierzyć, ja codziennie i moi pracownicy codziennie przyjmujemy kilkanaście telefonów, gdzie ludzie chcą się pozbyć swoich zwierząt, czy też kotów, czy też psów, to jest kilkanaście telefonów dziennie. Nie wiem, z czego to wynika. Czy wynika to z tego, że wszystko strasznie idzie w górę, że wszystko strasznie drożeje, czy wynika to też ze strachu przed wojną ewentualną, to ja rozumiem, ten projekt społeczny był naprawdę bardzo rozległy. On był czasami też absurdalny. Tam były naprawdę bardzo, uważam, błędne zapisy, zwłaszcza dotyczące schronisk, wymogów, adopcji i tak dalej. A co my mamy zrobić w schroniskach, jeśli mamy codziennie kilkanaście telefonów dotyczących zrzeczenia się, a w ogóle w prawie nie mamy, w ogóle nie mamy nic ani słowa na temat tego, jak można się zrzec własności na rzecz gminy w schronisku i czy w ślad za tym powinna iść jakaś opłata, czy też nie. To i było na komisji, był ten temat poruszony i tak jak mówię, przez dwie minuty dziewczyna została wyłączona i tak naprawdę nikt się nad tym nie pochylił. Wiecie Państwo, fajnie, to już dawno powinno być o tych łańcuchach, już dawno powinniśmy mieć to prawo zmienione, ale schroniska borykają się z potwornymi problemami, bo z jednej strony mamy rozporządzenie, które bardzo podniosło wymogi, jest bardzo restrykcyjne, zamykają się przytuliska, azyle, a z drugiej strony mamy prawo, które nie przystaje do obecnych problemów, a tych problemów jest szalenie dużo, bo mamy bardzo dużo zwierząt w Polsce, mamy 8 milionów psów, 13 milionów kotów i niepoliczalną ilość kotów wolnożyjących. Na temat kotów wolnożyjących też w ustawie jest niewiele. Tak więc to fajnie, że to się wydarzyło, ale po prostu ja czekam na więcej.
To niezwykle poruszające, co pani powiedziała, że kilkanaście telefonów dziennie od ludzi, którzy chcą się pozbyć swoich zwierząt, swoich wydawałoby się domowników
codziennie,
i przyjaciół.
Codziennie.
I co pani może zrobić w takim przypadku?
Przede wszystkim tłumaczę, że jesteśmy schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, a nie dla zwierząt samo jako tako, że jesteśmy schroniskiem, które funkcjonuje na bazie uchwały Rady Miasta Szczecin. No tu staram się wytłumaczyć, staram się pomóc, bo na naszym fejsie zawsze robimy posty grzecznościowe, kiedy naprawdę sytuacja jest bardzo skomplikowana. No ale jeśli ktoś, no gdybyście Państwo, no, książkę można napisać. Każdy wymyśla wszystko w szereg różnych argumentów, a najgorsze jest to, że po prostu pokazuje, że jest samotną wyspą, nie ma rodziny, nie ma przyjaciół, nie ma nikogo. I nagle po prostu 9 czy 8-letniego psa musi zostawić, bo jedzie do pracy na zachodzie, tak? To są takie, to jest jeden przykład. Jest przykład typu rozwiodłam się, wróciłam do kraju, muszę wrócić do pracy, dzieci chodzą do szkoły, pies siedzi w domu 10 godzin. No powtarzam, jak większość psów, tak? Czy w ogóle większość zwierząt, bo wszyscy pracujemy, przynajmniej większość pracuje, chodzi do szkoły. No to nie jest argument do pozbywania się zwierząt, a jednak ludzie to traktują, że i mają pretensje. Przedstawiają to w ten sposób, to co mam wyrzucić, łatwiej jest porzucić i żeby jako porzucony trafił do was do schroniska, czy po prostu przyjmiecie ode mnie to zrzeczenie. Wiecie Państwo, naprawdę my jako pracownicy schronisk mamy szalone kłopoty z tego powodu, bo z jednej strony mamy powiedziane, co nam wolno, jakie mamy zwierzęta przyjmować. Ja muszę mieć miejsce dla zwierząt bezdomnych, potrzebujących pomocy, czy też potrąconych i tak dalej. A są dni, kiedy my nie mamy ani jednego wolnego boksu, nawet na zwierzęta, na takie interwencje nocne i nie mamy nawet ani jednej klatki. Ze schroniska psiego staliśmy się schroniskiem kocim. Mamy ponad 130 kotów, ponad 80 psów. I ten problem się pogłębia. Ja myślałam, że to jest problem, który jest związany czysto z wakacjami, a on tak naprawdę się nawarstwia. Jest coraz powszechniejszy. To jest codziennie. Czasem naprawdę aż mamy ochotę powiedzieć, co się z wami ludźmi dzieje, że po prostu z taką lekkością bierzecie zwierzaka do domu i z taką później równą lekkością się tych zwierząt pozbywacie. I uważam, że walka z pseudohodowlami to jest podstawa, bo po prostu dostępność zwierząt za niewielkie pieniądze jest powszechna. Potem jak Polak nie szanuje czegoś, za co zapłaci małe pieniądze, lekką ręką porzuca, oddaje. Te psy mają nieunormowany status prawny. Sprawy w sądach ciągną się latami. Mamy sprawy Bolończyków, mamy 18 Bolończyków. Sprawa zaczęła się w lutym tamtego roku i nadal jeszcze do niedawna była w zawieszeniu, bo brakowało opinii behawioralnej. No po prostu to jest to, co naprawdę Państwo sobie nie zdajecie sprawy z tego i ile to kosztuje, jak To jest drogie wszystko.
I z czym się państwo mierzycie codziennie w schronisku?
Z czym się mierzymy codziennie,
wróćmy,
tak?
Pani kierownik.
Jesteśmy nowoczesnym schroniskiem, a proszę sobie wyobrazić, jakie są schroniska, które są naprawdę o wiele uboższe, tak? I mają znacznie trudniejszą nawet sytuację techniczną.
Wróćmy, pani kierownik, do pani Sary Balcerowicz, adwokata, koordynatorki akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Stop łańcuchom i właśnie pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Te przepisy, tak jak pani Ewa Mrugowska mówiła, gdybym miał przetransponować jej wypowiedź, to na wczoraj są potrzebne. Co z tymi zapisami właśnie, które rozwiążą te problemy? Nie rozwiążą tego problemu ludzkiego, to chyba wymaga edukacji, bo tak. Nie wyobrażam sobie, jak ktoś bierze psa i tak jak łatwo go wziął, tak samo łatwo go się potrafi pozbyć.
Tak, tu się zgodzę z tym stwierdzeniem, że nie tylko zmiany w prawie są potrzebne. Żeby ta bezdomność została ograniczona, to w moim przekonaniu bardzo potrzebna jest edukacja społeczeństwa, świadomość tego, jaki to jest obowiązek, jakie są potrzeby zwierzęcia i tak dalej. A odnosząc się tutaj do pytania co do procedowania tych przepisów dotyczących pseudohodowli. Tak, ja tu się zgodzę z panią kierownik. Pseudohodowle są ogromnym problemem i wiem też, że zwierzęta z pseudohodowli też obciążają nadmiernie schroniska, bo jeżeli nie trafią do organizacji, no to oczywiście trafiają do schroniska. No, też bym chciała, żeby ten nasz projekt już dawno był dalej procedowany. No niestety, no nie my organizujemy pracę Sejmu. Ta komisja zadecydowała, że w pierwszej kolejności idzie ustawa antyłańcuchowa, ten projekt poselski. W dalszej kolejności będzie procedowany projekt zakazujący hodowli zwierząt na futra, a dopiero w następnej kolejności będzie to nasz projekt. Naprawdę liczę, że regulacje dotyczące hodowli psów i kotów rasowych zostanie szybko tutaj procedowany, ponieważ już nawet Unia Europejska jest krok dalej, tak? Zaraz będzie uchwalone rozporządzenie dotyczące dobrostanu psów i kotów, które w dużej mierze dotyczy też właśnie hodowli psów i kotów rasowych, no ale nie możemy czekać 5 lat na implementację tych przepisów do polskiego porządku prawnego, bo sytuacja wymaga działań już teraz, więc no mam nadzieję, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy pracę nad tym naszym projektem.
A propos tej
jeszcze,
piątki...
Sorry, dodam tylko, jeszcze na przykład był projekt dotyczący kropika, czyli obowiązkowego czipowania psów i kotów i też miał wejść w życie w czwartym kwartale tamtego roku, upłynął, jesteśmy w czwartym kwartale już 25 i też jeszcze nie ma nic na ten temat, tak? To samo obowiązek sterylizacji, kastracji zwierząt, które nie są zwierzętami hodowlanymi. Bez wprowadzenia tego typu zapisów nie zmniejszymy ilości bezdomnych zwierząt. A przypominam, za granicą mamy wojnę, ciągle drony nad nami latają i naprawdę nie wiadomo, jak się to wszystko potoczy. Na wypadek jakiegoś konfliktu zbrojnego, to proszę mi wierzyć, ta bezdomność będzie potworna. I my i sobie z nią, jako schroniska, które mają tak mało miejsc, a tak naprawdę jednocześnie dużo zwierząt jest towarzyszących u nas, bo co druga rodzina ma jakiegoś zwierzaka albo więcej, to po prostu my sobie nie damy z tym rady.
Mam obawy, czy znajdzie się większość do uchwalenia obywatelskiego projektu. Nie chciałbym, żeby ten projekt stał się drugą piątką dla zwierząt. Tak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Suski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Ochrony Zwierząt. Ale właśnie, porozmawiajmy, pani mecenas, o tym niekontrolowanym rozmnażaniu. Czekamy rzeczywiście na te przepisy dotyczące kastracji czy sterylizacji zwierząt.
Tak, ja zgodzę się. Zresztą powszechnie wiadomym jest, taka teza jest oparta na wiedzy naukowej, że skutecznym sposobem przeciwdziałania czy ograniczania problemu bezdomności zwierząt jest działanie na trzech płaszczyznach. Po pierwsze kastracja, sterylizacja, po drugie czipowanie, po trzecie nauka. Projekt obywatelski zawiera obowiązek kastrowania wszystkich psów, kotów nieprzeznaczonych do hodowli, ale już po złożeniu tego projektu w Sejmie pojawiły się głosy, że nie znajdzie się większość do uchwalenia takiego obowiązku względem właścicieli. Tutaj słyszymy argumenty, że jest to naruszenie prawa własności. No, z tym się bym nie zgodziła, ale faktycznie dla większości jest to zapis kontrowersyjny. Uważam, że on jest potrzebny, ale patrząc realnie na możliwości uchwalenia prawa, obawiam się, że w tym zakresie projekt nie zostanie przyjęty.
I co pani na to, pani kierownik Ewa Mrugowska?
Jednym słowem, będziemy się szarpać tak, jak się nadal szarpiemy. I tyle, no co mogę zrobić? No staramy się robić swoją robotę najlepiej, jak umiemy i jak możemy. No i cóż, no tylko tyle nam zostaje. Cały czas oczywiście uświadamiamy. My też jako stronisko, chociaż no niewiele mamy osób, mówiąc szczerze, na tych etatach urzędniczych, ale staramy się prowadzić edukację taką ekologiczną, humanitarną w dużej mierze. Zaczynamy nową kampanię dla dzieci w wieku szkolnym, w klasach 1-6. No i mam nadzieję, że edukując młode pokolenie, to młode pokolenie jak gdyby od dołu będzie też edukowało swoich rodziców i jakoś ta po prostu wiedza dalej pójdzie. No bo naprawdę na dzień dzisiejszy to są to przykre rozmowy, codzienne rozmowy i one są po prostu nas obciążające, tak? Bo to obciąża nas psychicznie przede wszystkim. Jesteśmy sfrustrowani, bo codziennie tak naprawdę schronisko nasze jest jak fabryka, przechodzi przez schronisko 1600 zwierząt rocznie. I wchodzą, wychodzą, wchodzą, wychodzą. No super, że są te adopcje, ale to też nigdy nie mamy pewności, co tak naprawdę stanie się z tym zwierzakiem adoptowanym dopiero co i czy będzie wysterylizowany, jeśli jest to maluch, bo wiadomo, maluchy są chętnie brane do adopcji, ze starszymi jest gorzej. No ale martwi mnie po prostu sama ta zwiększająca się bezdomność wśród kotów, bo to jest niekończąca się historia.
Za kilka minut, panie kierownik, powiemy też o dniu otwartym schroniska 4 października, ale to na zakończenie naszej rozmowy. Jeszcze wrócę do pani mecenas, bo wiem, że trzeba w Sejmie znaleźć dla tych wszystkich projektów większość, prawda? I tutaj trzeba szukać kompromisów. Z jednej strony pani Ewa Mrugowska jako kierownik schroniska i pewnie kierownicy innych schronisk mówiliby i mówią, tak jak pani kierownik, że tego czasu nie ma, ale z drugiej strony no, trzeba szukać tego konsensusu, żeby te przepisy wprowadzić w życie.
Tak, oczywiście ja bym chciała, żeby nasz projekt obywatelski został przyjęty w całości, no ale już uczestnicząc w pracach komisji, czy w ogóle w pracach legislacyjnych Sejmu, no przekonałam się o tym, że nie żyjemy niestety w utopii i to jak ja bym oczekiwała, jak ma wyglądać prawo dotyczące ochrony zwierząt, to jest jedna kwestia. Niestety druga to jest ten kompromis. Oczywiście nie zasłaniałabym kompromisu tutaj realnej ochrony zwierząt, bo to ona powinna być jakby tutaj nadrzędną taką wartością nam przypisującą, ale no ten kompromis musi być i tutaj dlatego też myślę, że ten projekt poselski był w pierwszej kolejności przekazany do procedowania, właśnie żeby sprawdzić, czy ten kompromis uda się wypracować.
Wspominała pani Ewa Mrugowska o tym, że w Polsce jest około 9 milionów psów. Inne szacunki wskazują, że żyje ich około 6,5 miliona. Nie wiadomo, ile żyje bezdomnych i nie wiemy, ile psów żyje na wsi, bo takich danych niestety nie ma. Ale wracając do tego zakazu, który ma wejść, miejmy nadzieję, za rok z jakimś tam okładem niewielkim i że Karol Nawrocki go podpisze. Wracając do tego uregulowania, warto powiedzieć pani mecenas o tym, że my, jeżeli widzimy gdzieś psa na uwięzi na wsi, jeżeli jesteśmy tam na wakacjach i takie przypadki są, że ludzie zgłaszają i trzeba to zgłaszać, prawda?
Tak, oczywiście. Sam łańcuch jeszcze obecnie nie jest przestępstwem, czy nie jest czynem zabronionym, ale bardzo często zwierzęta, psy utrzymywane na łańcuchach nie mają zapewnionych właściwych warunków bytowania. Jeżeli ktoś decyduje się na utrzymywanie psa na łańcuchu, no to raczej nie jest jakimś wielkim miłośnikiem zwierząt, więc często temu towarzyszą inne naruszenia. Jeżeli to widzimy je, to nie bójmy się zgłaszać. Oczywiście w pierwszej kolejności powinniśmy zawiadamiać organy ścigania. Życzyłabym sobie, żeby zawsze policja podejmowała skuteczne czynności zgodne z prawem, jak jest różnie. Nasza policja zachodniopomorska, super, ale zawsze są organizacje prozwierzęce, które podejmują interwencje. Absolutnie nie możemy być obojętni, jeżeli widzimy krzywdę zwierzęcia, nie możemy odwracać wzroku, bo właśnie w tym też tkwi edukacja społeczeństwa. Jeżeli my będziemy udawać, że nic się nie dzieje, to inni też będą czuć przyzwolenie do tego.
A ja przypomnę, że obecnie obowiązujące przepisy zakazują trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujące u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniające możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry i od naszej wrażliwości zależy to, żeby takie przypadki zgłaszać, bo tak jak mówiła pani posłanka Piekarska przed 21, nie postawimy przy każdym gospodarstwie policjanta czy strażnika miejskiego, czy działacza organizacji prozwierzęcych. To po prostu zależy od naszej wrażliwości, czyli edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. A skoro o edukacji mowa, to pani kierownik, zaprośmy 4 października do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Jest wydarzenie, to jest sobota, prawda?
To jest sobota, 4 października. Idealnie się składa, ponieważ to jest Światowy Dzień Zwierząt. I tego dnia robimy dzień otwarty schroniska, żebyście Państwo zobaczyli, jak schronisko wygląda od zaplecza, bo oczywiście tutaj najważniejsze jest poznanie schroniska z każdej strony. Będziecie mogli zobaczyć, na co idą Wasze podatki, jak wyglądają nasi podopieczni, jakich mamy fantastycznych wolontariuszy, z jakimi fajnymi organizacjami współpracujemy, bo współorganizatorem tego dnia otwartego jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Szczecin. No i to, co ważne, co już wcześniej wspomniałam o tej kampanii edukacji ekologiczno-humanitarnej. Mamy kampanię, to jest inauguracja troszeczkę tej kampanii współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Tak więc tego dnia będzie bardzo dużo się działo, jest dużo atrakcji przewidzianych dla dzieci, zamki dmuchane, malowanie buziek, oczywiście ten cały etap, cały te wszystkie taki anturaż dla dzieciaków, ale też będą pokazy dla psów policyjnych, czyli psów pracujących, psów policyjnych od nas z Komendy Miejskiej Policji, będą też psi celnicy, będzie WOPR, będzie Straż Miejska z samochodem interwencyjnym, będzie ZWIK ze swoim stoiskiem, pije kranówkę, a ponieważ niestety ma być chłodno, to będzie podawana ciepła herbatka. To zorganizował dużo stoisk z ciastami, z cukierkami i tak dalej.
Atrakcja takie, bez liku.
Mnóstwo atrakcji.
No
i oczywiście nasze psie biegnie się, czyli nasze zwierzaki, które będą wychodziły na spacer, a potem będą jak gwiazdy piękności przechodziły przez scenę i będziemy promować nasze zwierzęta.
Zapraszamy w takim razie 4 października o godzinie 12 do godziny 16. Dzień otwarty schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Ulica Zwierzęcy Zakątek 1. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Mrugowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
A w studiu była pani Sara Balcerowicz, adwokat, koordynatorka akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Stop łańcuchom pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Trzymamy kciuki pani mecenas za kolejne zmiany, gdy chodzi o prawa zwierząt.
Dziękuję serdecznie.